Myślę, że jest taka dobra atmosfera w tej chwili, żebyśmy skupili się na Bożym Słowie, więc chcę to w tej chwili uczynić. Szczególnie też ta pieśń, którą śpiewaliśmy, że obecność Pana jest nam tak potrzebna do życia jak powietrze. Też mnie do tego zachęca, abyśmy w tej chwili całą naszą uwagę skierowali na naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Jest jeszcze taka inna pieśń, która też jest dla mnie bardzo ważna. Może dlatego ją chcę przytoczyć, że będzie to też fragment, ta pieśń będzie fragmentem mojego kazania. Królestwa Bożego szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości. Nie wiem, czy lubicie tę pieśń. Szczególnie jak ją w kanonie śpiewamy, tak? Jedni, drudzy, później może razem, później znów osobno. Wspaniale się tę pieśń śpiewa. Królestwa Bożego szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne dodane będzie wam. Alleluja, amen, alleluja, chwała Panu, amen, niech się tak się stanie. I tak gdy rozmyślałem na dzisiejszym słowie, pomyślałem sobie, że bardzo łatwo jest tą pieśń zaśpiewać. To nie jest zbyt skomplikowane, żeby tą pieśń zaśpiewać, zwłaszcza kiedy mamy wprawnych tutaj muzyków, głosy wprawne, możemy po prostu tę pieśń zaśpiewać i jak mówię, dobrze ją się śpiewa, fajnie ją się śpiewa. Ale chcę powiedzieć, że kiedy się pochylimy nad tym wersetem, kiedy się zastanowimy głębiej nad tym słowem, to wydaje mi się, że to słowo jest ogromnym wyzwaniem. To słowo jest wielkim wyzwaniem dla każdego dziecka Bożego, dla każdego chrześcijanina, dla każdego, kto poszedł za Chrystusem. To słowo jest wielkim wyzwaniem. Jestem przekonany, że o wiele trudniej jest to słowo wdrożyć we własne życie, ustawić je właśnie na takim pułapie, na jakim je Chrystus ustawia, że o wiele trudniej jest to zrealizować w swoim codziennym życiu, niż wyśpiewać, nawet bym powiedział z serca, z zaangażowania, wyśpiewać tę pieśń. I pozwólcie, że przeczytam dzisiaj fragment Ewangelii Mateusza, w którym ten werset występuje. Jest to 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Znakomite, znamienite kazanie Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 25 do 34 wersetu. Spróbujmy się wsłuchać w słowa, które Pan Jezus wypowiadał, kiedy stawał przed tłumami, kiedy stawał przed swoimi uczniami. Jego nauczanie poruszało serca, Jego nauczanie było bezkompromisowe, ale przede wszystkim Jego nauczanie było odwieczną prawdą. Nieważne, czy ono było bezkompromisowe, czy było kompromisowe, ważne, że to nauczanie było absolutną prawdą. Prawdą, którą Bóg chciał przekazać człowiekowi. To jest najważniejsze. My się możemy buntować przeciwko niektórym wypowiedziom Jezusa, możemy się z niektórymi zgadzać połowicznie, możemy powiedzieć tak, ale to jest do tamtego brata, a to do tej siostry. Ale nauczanie Jezusa było zawsze dla dobra człowieka. I czytamy, co czytamy w tej wypowiedzi. Pan Jezus mówi tak, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Oczywiście, że tak. Zgodzimy się z tym, że życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Tu mówimy amen. Ale na pierwszą część, przecież wszyscy chcemy ładnie wyglądać, tak? Ja też, gdy przychodzę do publicznego miejsca, no to mam garnitur, zakładam. Co prawda nie wyglądam jak Lilia, bo ona jest bardziej przyodziana, ale staram się. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, nie troszcie się o ciało swoje, o odzienie. Dalej. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Oczywiście, że tak. Jesteśmy bardziej zacni niż ptaki. One nie uprawiają pola, nie sieją, nie zbierają, a jednak żyją. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Mogę wam zaświadczyć, że osobiście, że nie dodasz do swego wzrostu nawet jednego centymetra. Chociażbyś się troszczył i martwił o to całe życie. Nie masz takiej, nie ma takiej opcji, taka opcja nie występuje. Mało tego, to do dzisiaj jest praktycznie niewykonalne z punktu medycznego. No może tam jakieś rozciągania podobno są, bo tam ktoś mi mówił, że jest taka możliwość, no ale to jest bardzo bolesny i skomplikowany proces. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o mało wierni? Czyż nie jest tak? Idziemy gdzieś tam na bazar, na plac, przechodzimy piękne kwiaty. Pomyślimy sobie, kupię sobie taką wiązankę. Ile? 7 zł, 8 zł. Piękne polne kwiaty. Przynoszę tą wiązankę do domu, wstawiam do flakonu, stawiam na stole, a za 2 dni ją wyrzucam do śmieci. Za 3 dni. No tak jest. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albo narody, ludzie, którzy nie znają Boga, szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swojego utrapienia. Jak powiedziałem, chciałbym się zastanowić nad tym stwierdzeniem, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Pan Jezus w tej wypowiedzi stara się ustawić nasze życie we właściwy sposób. Stara się ustawić nasze życie w ten sposób, że rzeczy najważniejsze powinny być naprawdę najważniejsze. I my to wiemy, bo my jesteśmy mądrzy. My wiemy, że rzeczy najważniejsze powinny być najważniejsze. Jak to jest w życiu, to każdy z nas wie. Albo częściowo tylko wie. Ja przypominam sobie taki okres, na przykład po moim nawróceniu, zaraz gdy się nawróciłem, miałem wtedy 23 lata. I gdy się nawróciłem, to muszę powiedzieć tak, że Chrystus i Królestwo Boże na pierwszym miejscu, Chrystus i Królestwo Boże na drugim miejscu, Chrystus i Królestwo Boże na trzecim miejscu, później długo, długo nic, no i tam jeszcze może ewentualnie się coś pojawiało. To było tak, przynajmniej tak było w moim życiu, to był taki okres, gdzie po prostu nic się nie liczyło. Jak były 5 nabożeństw, było w zborze, to byłem na 5. Nie było żadnych przeszkód. A że przyjechałem do domu na 22, 23, no a cóż to strasznego. Jak miałem stare życie, to wracałem o 4 nad ranem, nieprzytomny. I jakoś żyłem. A teraz co mi szkodzi przyjść na 23 z radosny, szczęśliwy, bo z Bogiem spędziłem czas. Wiecie, kiedy się nawracamy, kiedy mamy ten ogień, ten żar niesamowity, to przeżycie, to poznanie Chrystusa, które przewyższa wszystko, to powiem, że po prostu wtedy jesteśmy gotowi na całość. Jesteśmy gotowi wszystko zostawić i tylko podążać za Chrystusem. No ale już tak jest w naszym życiu i to jest ta smutna część naszej osobowości, że jesteśmy ulepieni z prochu ziemi. Że mamy nasze ciała. I ktoś by chciał może powiedzieć, że on nie ma ciała. Że on nie ma nic wspólnego z cielesnością. No chciałbym tak powiedzieć, że tak jest. No tak nie jest. Każdy z nas funkcjonuje w ciele. To ciało przynależy do ziemi. Pochodzi z tej ziemi. Tu zostało przez Boga ukształtowane. I wiecie, my możemy naszym duchem sięgać niebios. Możemy naszym duchem po prostu wchodzić do 7. nieba. Ale ciało kroczy po ziemi. Stąpa po ziemi. Czy ktoś z was fruwa? Lata? Zobaczcie, jak człowiek jest skonstruowany, że jednak chodzi po tej ziemi, kroczy po tej ziemi, przywiązany jest do tej ziemi, ma ciągły kontakt z tą ziemią. Nie da się inaczej funkcjonować. A więc duchem sięgamy niebios, ale naszym ciałem stąpamy ciągle. Ciągle stąpamy po ziemi. Dlatego Pan Jezus tak bardzo wyraźnie stara się ustawić priorytety w naszym życiu. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem, mówi Psalm 103. Pamięta, że z prochu ziemi żeśmy zostali ukształtowani. I że nasze te ziemskie ciała przynależą do tego, do tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. I mi się jest bardzo trudno oderwać od tej rzeczywistości. Chyba, że ktoś nie ma z tym problemu. Wiecie? A więc ten okres po nawróceniu, to człowiek jest taki rozpalony, Chrystus na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu, ale później nas zaraz pouczą, może i dobrze zrobią, że nas pouczą, że człowieku, przecież jakoś w życiu sobie musisz poradzić. Trzeba pójść do dobrego gimnazjum, jak jesteś młody, do dobrego liceum trzeba pójść. Musisz dużo czasu poświęcić na to, żeby się uczyć, wyedukować. No, trzeba zadbać o to, żeby mieć dobrą pracę w życiu, a to wymaga zajęcia, czasu i tak dalej, i tak dalej. A później niebawem pojawi się jakaś piękna osoba na drodze twojego życia albo piękny, przystojny młodzieniec. Zakochasz się, no i nagle się okazuje, że 5-6 godzin dziennie na Facebooku czy na telefonie z tą osobą, to nie jest problem. No bo po prostu... A już dopiero się zaczyna życie, gdy się człowiek ożeni. Ma się piękne życie. Zaczynają się dodatkowe obowiązki, których nie znamy wcześniej, gdy jesteśmy młodzi. Nagle pojawiają się wymagania, o których żeśmy w ogóle nie wiedzieli, że istnieją. A jak się tak jeszcze bardzo szybko jakieś przydarzy, albo zaplanowane lub nie, dzieciątko, to dopiero zaczyna się życie. Po 22 zaczyna się dopiero. A człowiek już rano ma takie oczka, a tu trzeba wstawać do pracy i iść. Wiecie, to życie nas ciągnie w dół. To życie nas sprowadza do tego poziomu ziemskiego, do wymiaru ziemskiego. A Bóg w swoim słowie, Chrystus w swoim słowie mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I słuchajcie, niech mi nikt nie mówi, że to jest proste. Niech mi nikt nie mówi, że to jest łatwe. Niech mi nikt nie mówi, że jemu to przychodzi tak bez żadnych problemów i trudności. Że tak łatwo jest pogodzić ziemską doczesność, życie na tej ziemi i szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukanie rzeczy wiecznych. Szukanie rzeczy, które nie przemijają. A jednak Bóg nasz akcent próbuje przestawić na tamtą stronę. Ale czy próbuje nas uczynić dziwakami? Czy próbuje nas uczynić ludźmi, którzy całkowicie porzucają doczesność, nie dbają o swoją doczesność, lekceważą swoją doczesność? Absolutnie nie. Bo przecież to, w jaki sposób żyjemy na tej ziemi, to jest sprawa świadectwa, jakie składamy. To jest sprawa świadectwa. To nie o to chodzi, żebym ja teraz powiedział wszystkim, że mnie już nic w życiu nie obchodzi, bo jest Chrystus i nic się nie liczy. Ogolę się, jak będę miał czas. Za miesiąc, za dwa. Nie, to jest sprawa świadectwa. Jak wygląda moja edukacja w szkole? Czy w szkole naprawdę przyznaję się do tego, że jestem dzieckiem Bożym i to widać po moim zachowaniu, po moim podejściu do nauczycieli? Po moim wynikach w nauce, to jest kwestia świadectwa. A w pracy, jak się zachowuję w pracy, jak pracuję? Czy się tylko obijam, opitalam, żeby jak po prostu ten dzień po prostu przeżyć? Czy po prostu chcę złożyć po prostu świadectwo swoim życiem? To jest kwestia świadectwa. Jak wygląda mój dom? Jak wygląda moja rodzina? Czy to jest bałagan taki, że po prostu aż ciężko tam wejść? Jak to wygląda? Czy tam po prostu można wkroczyć, można kogoś zaprosić? A więc to nie jest tak, że Chrystus nas czyni dziwakami, że Chrystus nas odrywa całkowicie od tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. My wiemy, że jest to sprawa świadectwa, które składamy, ale z drugiej strony Chrystus nam chce pokazać, co jest w życiu najważniejsze i jak powinny być hierarchia w naszym życiu ustawiona. Tylko że bardzo jest łatwo i prosto się w tym wszystkim zagubić. Dlatego, że nasza ziemska natura i nasze ziemskie ciało będzie nas ciągnąć zawsze, zawsze w dół. Zawsze będzie nas ciągnąć w dół. Zawsze będzie dążyć do tego, żebyśmy sprawy te Boże odłożyli na później, sprawy Boże odłożyli dalej, a zajęli się właśnie tą naszą doczesnością, bo zawsze sobie możemy powiedzieć, przecież to dla składanego świadectwa. To będzie dobre świadectwo. I chcę wam powiedzieć tak, że jeśli nawet świadectwo, które składamy, wypiera z Boga z naszego życia, osobiście wypiera Boga z naszego życia, to też jest złe. To też jest złe. Nawet dla naszego osobistego świadectwa, które składamy przed światem i przed ludźmi, nie może być to usprawiedliwienie dlatego, żeby Królestwo Boże autentycznie było najważniejsze i pierwsze w naszym życiu. Bo ono ma być najważniejsze i ono ma być pierwsze w naszym życiu. Wiecie, my z tym nie mamy problemu, żeby wiedzieć, że o doczesność musimy zadbać. Ja nie sądzę, że ktoś ma z tym problem. Pamiętam, jeden pastor miał takie przeżycie. Pojechał odwiedzić pewną rodzinę. Tam pojechał sobie na taki weekend odpoczynku, więc miał tę możliwość, żeby sobie dłużej pospać. Więc sobie dłużej pospał, rano wstał, wyszedł przed dom. No i tam spotkał ojca z dwoma synami. I dwóch synów z łopatami od rana pracują z tatą przy domu, robią różne tam czynności. No i ten pastor się tak przechadza, bo akurat on był na wypoczynku, podchodzi do jednego syna i mówi, no co tak rano, już wcześnie pracujecie, ciężko pracujecie, a ten syn do niego mówi tak, bez roboty nie ma ochoty. To mu tak na podchalu, bez roboty nie ma ochoty. Myślę, o co mu chodzi temu chłopcowi? W końcu zrozumiał, mówi, bez pracy nie ma domu. Bez pracy nie ma domu. To małe dziecko nawet wie. To mały chłopiec nawet wie. Bez pracy nie ma, a my mamy inne powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy. To jest taki placek z serem, jak ktoś nie wiedział, co to jest kołacz. Nie ma jedzonka po prostu, nie ma obiadku, nie ma bez pracy. Po prostu nie będzie. Wiecie, i drodzy, to jest wpisane w nas, że my to dokładnie wiemy. My to dokładnie wiemy. I z tym żadnego problemu nie mamy. Problem mamy oderwać się od naszego życia. Z tym mamy problem. Bo z prochu żeśmy powstali i przynależymy do tej ziemi. Ona nas tu trzyma. Ona nas tutaj czasami uziemia. Ona nas czasami, nie wiem, zniewala. A Chrystus bardzo wyraźnie mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, jak gdyby Chrystus nas przewartościowuje. Nasze życie próbuje przewartościować i powiedzieć, w tą stronę zmierzaj. Rzeczy wieczne niech będą wieczne i niech będą najważniejsze w twoim życiu. A wszystko inne później będzie dopiero zajmować właściwe miejsce i właściwy sposób się układać. Ja bym powiedział tak, jest to pewne napięcie, takie w życiu, jest to pewne napięcie, które jest w życiu człowieka wierzącego. Ja to sobie nazwałem napięcie pomiędzy Marią i Martą. Nie wiem, czy znacie tę historię. Ja przeczytam. To jest Łukasz, 10 rozdział, wersety 38-42. Łukasz, 10 rozdział, wersety 38-42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopocisz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. To jest ten rodzaj napięcia. Napięcie pomiędzy Marią i napięcie pomiędzy Martą. Ja bym powiedział, że to jest w ogóle w naszym życiu cały czas obecne. To jest cały czas w moim sercu obecne. W naszych sercach to jest obecne. Marta jest tutaj dla mnie obrazem doczesności. Marta jest obrazem troski o doczesność. Czy ona robiła coś złego? Absolutnie nie robiła nic złego. To nie jest wybór pomiędzy światłością a ciemnością. To nie jest wybór pomiędzy grzechem i sprawiedliwością. To nie jest wybór pomiędzy dobrem a złem. To jest wybór zupełnie w innych kategoriach. Ona zajmowała się, możemy powiedzieć, czymś dobrym. Zrobiła herbatę, podała wodę do umycia nóg, przygotowała miejsce, a później, gdy Pan Jezus zaczął nauczać, to poszła gotować obiad. Czy to jest coś złego? Poszła gotować obiad. To było ważne. Miała przecież gości. My jak mamy gości, na przykład w niedzielę o pierwszej, to co robimy? O 10, o 9. Ona, można powiedzieć, poszła się zajmować czymś dobrym. Nie ma jej za co potępić. Wręcz nie powinniśmy jej potępić. Za co ją potępić? Ale popatrzcie się, co się dzieje dalej. To właśnie Marta, to ta osoba, która jest związana z doczesnością, przychodzi do Pana Jezusa i wskazuje na Marię, mówi: słuchaj, Maria siedzi i słucha Ciebie. Powiedz jej, żeby mi pomogła. I tak jest w naszym życiu. To rzeczy ziemskie nas ciągną w dół. To nie Maria powiedziała: Marto, chodź tutaj do Jezusa i słuchaj Go. Tylko Marta przyszła i mówi: Mario, chodź ze mną do gotować obiad. Mario, chodź ze mną gotować obiad. To Marta ją ciągnie do życia doczesnego. I tak jest w naszym życiu. Ta doczesność ma ogromną siłę wciągania nas, angażowania nas, zabierania nam sił, zabierania nam czasu, zabierania nam środków. Ona nas pochłania i wciąga. I to musi być całkowicie świadomy wybór w naszym życiu. Absolutnie w 100% świadomy wybór i wybór kompletnie zdeterminowany. Że my będziemy sprawy Królestwa Bożego jednak pilnować i stawiać na właściwym miejscu. Wiecie, bo możemy zejść do poziomu takiego, że nasze życie kręci się całkowicie wokół doczesności. Ale oczywiście w niedzielę jesteśmy na nabożeństwie, ubrani ładniej niż lilie polne. Że w niedzielę oczywiście, no nawet się z kim spotkamy ze zboru. Możemy dojść do takiego poziomu. I nic ponad to. I nic więcej. Może powiedzieć: fajnie jest w kościele. Fajnie jest w niedzielę w kościele. Fajnie grupa muzyczna się rozwija. Fajnie jest w kościele. Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Fajnie jest. Ale to jest... Bóg do nas mówi zupełnie o czymś innym. Bóg zupełnie w inną stronę celuje w nasze serce. Bóg mówi, że chce pozyskać nasze życie, że chce pozyskać nasze serce dla siebie, dla wiecznych spraw, dla wiecznych rzeczy. A więc szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I teraz, wiecie, pojawia się obietnica. Pan Jezus podaje tę obietnicę, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne będzie wam przydane. Jak to jest w naszym życiu z tą obietnicą? Czego nas życie nauczyło? Czego nas życie uczy? Czego nas rodzice uczą od początku? Czy nie słyszeliście nigdy, że jak sobie pościelisz, tak się... Nie słyszałeś tego nigdy? Jak sobie zarobisz, tyle będziesz... Nigdy tego nie słyszałeś? Jak sobie złożysz do banku, to będziesz miał jakiś tam procencik i będziesz miał więcej. A jak nie złożysz, to nie będziesz miał. Nie słyszałeś tego nigdy? A Bóg mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. A więc tutaj Bóg mówi o tym, że On to dostrzeże, że On to zauważy, że On zobaczy, że masz taką postawę w życiu. Ale my byśmy chcieli inaczej, żeby najpierw nam było dodane, a później będziemy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, bo mamy dowód, to działa, więc teraz już mogę się poświęcić. A to jest odwrotnie. Najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, najpierw to, a później, i tu jeszcze nie jest powiedziane, kiedy. Inne rzeczy nie wiadomo kiedy i w jakim wymiarze, i w jakim zakresie, i w jakim stopniu. Może nie w takim stopniu, jak ja sobie wymarzyłem i wymyśliłem, bo Bóg ma dla każdego z nas swoją drogę życia i ty musisz przeżyć swoją drogę i przejść swoją drogę. I na tej drodze masz spełnić Bożą wolę i wykonać Boży plan na tej drodze. Ale żeby tak było, żeby to się stało, to musisz szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Bo w przeciwnym razie bardzo szybko zaczniesz dryfować w doczesności. Doczesność jest jak błoto. Gdy na nim staniesz, to zacznie cię wciągać. Gdy nie będziesz ostrożny, będziesz się źle poruszał, to będziesz się zapadał. Ona ma wielką siłę. Ona ma wielką moc pochłaniania życia ludzkiego. Zabierania go. Angażowania go. Wciągania we własne sprawy. Natomiast Boże Słowo i Duch Święty pracują w naszym życiu, aby nas kierować w stronę wieczności. To nie tylko Pan Jezus tak mówił. Chcę wam pokazać, że Boże Słowo więcej na ten temat mówi. List do Kolosan, rozdział trzeci. List do Kolosan, rozdział trzeci. Wersety od pierwszego do trzeciego. Może do czwartego. List do Kolosan, trzeci rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Jeśliście wzbudzani z Chrystusem, jesteśmy wzbudzani z Chrystusem. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, to jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem i Boże Słowo nam mówi, tego co w górze szukajcie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, mówił Pan Jezus, apostoł Paweł mówi, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. I mi ktoś powie, że to jest łatwe. Nie myślisz o tym, co na ziemi? A Boże mówi o tym, co w górze. Boże Słowo nam nawet nie mówi zbytnio, że mamy myśleć o tym, co na ziemi, bo to jest się samo przejście rozumie, że my i tak myślimy o tym, co na ziemi. Myślimy, przynależy do naszego stworzenia, to przynależy do naszej osobowości, to przynależy do tego, kim jesteśmy. Jesteśmy związani z tym doczesnym życiem i naturalny sposób myślimy o tym, co na ziemi. Więc Boże Słowo nam nawet nie musi mówić o tym, że mamy to robić. Boże Słowo nam mówi o tym, co w górze myślicie. O to się toczy walka, żeby się wyrwać. Żeby się troszeczkę wyrwać poza doczesność. Żeby się wyrwać poza to szare życie, poza prozę życia, poza masę obowiązków i tego wszystkiego, z czym się zmagamy na co dzień. I zacząć myśleć o tym, co w górze, szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I jest powiedziane, że umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Umarliśmy, ale żyjemy. Umarliśmy. Na ile umarliśmy dla tego doczesnego życia? Na ile umarliśmy? Jak ono jest bardzo ważne w naszym życiu? Na pewno jest ważne, ale jak ważne? Do czego nam ma służyć? o tym, co w górze myślicie, czyli o czym mamy myśleć. Czy znacie taki werset? Nasza ojczyzna zaś jest w niebie. Filipian 3:20. List do Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, Polska, Polacy mają taką trudną historię. I w Polsce było tak, że były rozbiory, były wojny, były emigracje, wielkie emigracje. I wiecie, w tym okresie tych emigracji popowstaniowych wiele elity polskiej wyemigrowało do Francji, wyemigrowało do różnych krajów Europy, uciekając z naszego kraju. I wiecie, w tym okresie powstawały te słynne pieśni i poezja patriotyczna. Oni mieszkając gdzieś na obczyźnie we Francji, w innych krajach, pisali wiersze, książki, poematy o miłości do Polski. O niczym nie marzyli, tylko żeby móc wrócić do kraju. Może nie wszyscy, ale duża część mówiło, moja ojczyzna została tam między Bugiem, a nie wiem, a Odrą, czy zależy, jakie te granice były. A teraz muszę mieszkać tu w tym luksusie tak zwanym, ale mi się tu nie podoba. Ja wolę tam patrzeć na te łąki, na te pola, na te drzewa, na te lasy. Tęsknili za ojczyzną. A my za czym tęsknimy? Nasza zaś ojczyzna jest gdzie? W niebie. Za czym tęsknimy? O tym, co w górze myślimy, nie o tym, co na ziemi, bo doczesne życie i tak wymusi na nas, że będziemy myśleć i myśleć o nim. Wyrywajmy się czasami z tego. Wyrywajmy się po to, żeby sięgać właśnie nieba naszymi myślami i pomyśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. I ostatnio spotkałem znajomego, wiele lat żeśmy się nie widzieli, stanęliśmy naprzeciwko siebie, bo żeśmy dzieci na obóz odwozili z innego miasta, ja z innego miasta. Spojrzał na mnie i powiedział, Paweł, ale posiwiałeś. A ja nawet tego nie zauważam, bo tak często nie patrzę do lusterka, a jak patrzę, to i tak nie widzę, że posiwiałem, bo to jest taki progresywny, nie, że jednego dnia posiwiałem, to bym zobaczył, ale to tak się stopniowo dzieje. Ja patrzę na niego i mówię, no tobie też niczego nie brakuje. Też cię przyprószyło. I ktoś się pyta, który rocznik jesteś? No to mówię mu, który rocznik jestem, nie muszę wam mówić, który rocznik jestem. A niedawno byliśmy młodzi i piękni. Ten rocznik już siwieje. Ten rocznik już przyprószyło. Bliżej ojczyzna moja, która jest w niebie. Bliżej ojczyzna. I nie będę cytował Litwo, ojczyzna moja. Tylko będę mówił Królestwo Boże. Moja ojczyzna, która jesteś w niebie. Ojczyzna moja, do której tęsknię. O której myślę. O której marzę. Doczesność i tak mnie przykuła. I tak mnie trzyma, i tak mnie przywiązała, i tak mnie ciągnie w dół. Nie muszę o niej myśleć. Ona się sama wciśnie do mego umysłu. Sama się wciśnie do mego życia. Sama mnie chwyci, złapie, będzie mnie trzymać. Abym nie sięgał tego, co wieczne, bym nie sięgał tego, co Boże. Bym nie sięgał tego, co się naprawdę liczy w życiu. Tego, co się naprawdę liczy. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeszcze jeden fragment, teraz drugiego Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od trzeciego do siódmego. Drugi Tymoteusza 2, od 3 do 7. Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, porównuje życie chrześcijanina do służby żołnierskiej. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. I dalej mówi, żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska powołał. Żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia. Jestem żołnierzem Chrystusa, czy nie jestem? Czy w ogóle myślę o tym? Jeżeli myślę o sobie jako o żołnierzu Jezusa Chrystusa, to jest powiedziane, że żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia. To nie znaczy, że przestał żyć na tej ziemi. Żyje na tej ziemi. Funkcjonuje na tej ziemi. Ale być wplątany to coś więcej. Może bym to tak porównał. Czasami musimy coś sprawdzić w internecie. Musimy sprawdzić jakąś ważną informację niecierpiącą zwłoki. I wiemy, jaka to jest sprawa, jaka to jest informacja. Nawet wiemy, gdzie ją znaleźć. Wpisujemy adres, po 10 minutach już mamy tą informację. Ale wiecie, jeszcze ta ręka nam jakaś tak chodzi dziwnie i już żeśmy sprawdzili, moglibyśmy dać krzyżyk na górze kliknąć, wyłącz i pójść do innych spraw. Ale no już mam sprawdzone. Co prawda w nic mi się tam nie gotuje w tym momencie, to kliknę jeszcze jedną rzecz, a później mnie poprowadzi, kliknę następną rzecz, a później sobie kliknę następną rzecz. I po 10 minutach miałem sprawdzone, okazuje się, że 2 godziny, tak, bo sobie klikałem 2 godziny. I tak jest z życiem. Potrafi nas wciągnąć jak sieć. Potrafi nas wciągnąć. Moglibyśmy żyć mądrzej, ale nie zawsze umiemy, nie zawsze potrafimy. Moglibyśmy złożyć dobre świadectwo naszym porządnym życiem na tej ziemi i mieć czas na szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Te dwie rzeczy absolutnie da się ze sobą połączyć. To nie jest tak, jak powiedziałem na początku, że Bóg nas czyni dziwakami oderwanymi od życia. Ale Bóg nas uczy, żeby sobie to wszystko poukładać tak, jak trzeba, jak należy, żeby sobie poukładać. Ale to takie proste nie jest. To wymaga determinacji, świadomości, oddania i wymaga naprawdę tego, aby Bóg był realny w naszym życiu. Realny i liczący się. Nie tylko na ustach pieśni Królestwa Bożego szukajmy wpierw Jego sprawiedliwości. Ale to słowo wpierw, to tak wiecie, w cudzysłowie najlepiej by było ująć. A wszystko inne będzie wam dodane. I chciałbym samego siebie i nas zachęcić do tego, abyśmy dzisiaj spróbowali przewartościować nasze życie. I to nie chodzi o to, żebym ja teraz się do waszego życia do każdego przyszedł i powiedział mu coś tam. Ty sam to zrób przed Bogiem. Ty sam to zrób przed Bogiem. Sam za nie odpowiesz. Każdy z nas, ja za swoje, ty za swoje. Każdy z nas. Stań przed Bogiem i zastanów się, w jakim miejscu jesteś. Co cię trzyma? Co cię tu trzyma? I jak mocno i jak bardzo cię trzyma? Chcę nas zachęcić do wspólnej modlitwy, żebyśmy stanęli i modlili się razem.